Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal. Moim gościem ponownie jest profesor Kazimierz Lebecki. Witam profesora serdecznie.
Dziękuję bardzo, witam również. Cieszę się, że mogę odwiedzić jeszcze raz swoją szkołę, nie tylko odwiedzać, bo ciągle jeszcze ją odwiedzam i ciągle jeszcze prowadzę wykłady, mimo że lata już swoje mam, ale czuję się na tyle dobrze, że z wielką ochotą wykładam studentom i cieszę się, że mnie słuchają, nie śpią na wykładach, tylko pilnie słuchają.
Dokładnie tak. Drodzy studenci, spotkaliśmy się w drugiej części, ponieważ chcemy porozmawiać na temat związany z BHP i higieną pracy, związaną z kopalniami, przemysłem ciężkim, a nie mogłem pokusić się o zapytanie nikogo innego jak właśnie profesora, współtwórcę naszej szkoły, czego mogliście się dowiedzieć z pierwszej części naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy odnośnie tego, dlaczego w ogóle BHP jest przyszłościowe, jak się zmieniało. I może zacznijmy od takiego pytania, dlaczego BHP jest ważne?
Ewan, po prostu nie można sobie dopuścić do tego, żeby zakład pracy był zniszczony jakimiś katastrofami, wypadkami przy pracy. To są nie tylko względy ekonomiczne, ale również ludzkie. Przede wszystkim dlatego, że ludzie nie mogą tracić zdrowia i życia w pracy. Po prostu byłoby to nieetyczne i wbrew Konstytucji Polskiej, która mówi, że człowiek jest chroniony przez państwo. Jego zdrowie też jest chronione, a poza tym to są również koszty, każdy wypadek kosztuje. Oczywiście, że bezpieczeństwo i higiena pracy też kosztuje, ale mimo wszystko jest opłacalne. I są również względy moralne. Zbyt zwyczajnie praca nie może zabijać ludzi. Musi być odpowiedni poziom bezpieczeństwa zapewniający ludziom to, że mogą pracować w warunkach bez obawy o utratę zdrowia i życia. Są rodzaje przemysłu, których warunki są szczególnie ciężkie, tak jak na przykład górnictwo podziemne, gdzie są zagrożenia wynikające nie tylko z głębokości, ale również tego, że jak w górnictwie węglowym na przykład są możliwości wybuchu gazu i pyłów. Albo w górnictwie diamentów, gdzie są głębokości 3000 metrów, gdzie trzeba sprowadzać powietrze, gdzie temperatura skał wynosi powyżej 45 stopni, a głębokość 3000 metrów. Musi być zapewnione ludziom pracującym takie warunki pracy, które mogą wytrzymać i pracować przez dłuższy czas do emerytury.
Co na przestrzeni tych lat zmieniło się w BHP?
Bardzo dużo. Przede wszystkim powstały zasady monitoringu środowiska pracy. Odpowiednie narzędzia, odpowiednie przyrządy mierzące temperaturę, mierzące stężenia pyłów, mierzące stężenia gazów, alarmujące również, jeżeli stężenie gazów palnych lub gazów trujących przekracza dopuszczalny poziom. Oczywiście nie w momencie przekroczenia, tylko dojścia do mniej więcej połowy dopuszczalnego poziomu, tak żeby każdy człowiek miał poczucie, że nie może być czymś zagrożony w dowolnym momencie. To jest zapewnione przez odpowiednią technikę, przez odpowiednich ludzi wyszkolonych i również i w naszej szkole.
Co na przestrzeni tych lat zmieniło się w BHP?
Zmieniło się bardzo, bardzo dużo. Proces się tak czy owak zmienia z roku na rok, dlatego że w polskim i w światowym przemyśle zachodzą nieustanne zmiany. Powstają nowe zakłady, powstają nowe zagrożenia. Są dziedziny, w których zagrożenia utrzymują się nieustannie. Przede wszystkim górnictwo podziemne, choćby wynikające z głębokości. Na przykład diamenty, które są pewną postacią węgla, tak zwaną i jeden z tak zwanych alotropowych odmian węgla, to jest diament. Oczywiście nikt diamentami w piecu nie będzie palił, aczkolwiek one się palą w temperaturze 3000 stopni. To byłaby bardzo wysoka temperatura. To się zmienia z tego względu, że po prostu odkrywa się nowe źródła, opracowuje się nowe metody pomiaru zagrożeń środowiska pracy, nowe metody pomiaru stężenia gazów, stężenia pyłów. To się nieustannie zmienia, znaczy nie z dnia na dzień, ale mniej więcej co kilka lat następuje duży postęp. Notuje się postęp w dziedzinie pomiarowej, w dziedzinie szkoleń pracowników. To jest bardzo istotna sprawa, że muszą być pracownicy szkoleni do pracy w warunkach niebezpiecznych. I wiedzieć, że pracują w warunkach niebezpiecznych, a mimo wszystko czuć się dobrze, ale na to muszą mieć odpowiednią wiedzę i odpowiednie wyposażenie. To wszystko jest zapewniane, także polskie górnictwo i nie tylko górnictwo polskie, górnictwo światowe nie jest w tej chwili już miejscem, w którym można łatwo stracić życie, będąc pracownikiem. Jest już bardzo, bardzo dobry stopień zabezpieczenia i ludzie mogą się czuć dobrze.
Czy BHP samo w sobie jako kierunek studiów jest przyszłościowe?
Gdyby nie było, to bym się bardzo dziwił, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie było takiej czy innej formie. Mogą się różnie się nazywać, ale musi być zapewnione bezpieczeństwo pracowników, choćby z tego powodu, że pracodawca byłby obciążony olbrzymimi karami, bo konstytucja każdego kraju, normalnego kraju, a sądzę, że wszystkie państwa są w jakimś stopniu normalne, zapewnia ochronę zdrowia i życia. I nie może być warunków takich, w których jest prawdopodobieństwo utraty zdrowia i życia jest wysokie. Ono zawsze będzie. Trzeba pamiętać, że każde przejście przez ulicę w ruchu ulicznym może stwarzać zagrożenie. Ale to wcale nie oznacza, że ulice nasze są jakąś rzeźnią, w której można łatwo stracić życie, przechodząc przez ulicę.
Właśnie rozmawiając z panem doktorem Wiśniowskim, dowiedziałem się, że BHP na tyle się rozwinęło, że doszło do tego, że jest specjalizacja pod kątem danej gałęzi przemysłu, czy danego zakładu, że to naprawdę trzeba, najlepiej by było zapoznać się z danym zakładem, a dopiero pójść w kierunku BHP. I zastanawiam się, czy rzeczywiście jest tak, że żeby poznać dany zakład, czy w ogóle etos całej pracy, trzeba przerobić kilka lat w tym zakładzie pracy, żeby później starać się o tą pracę BHP-owca.
Na pewno trzeba jednak ten zakład znać. Mhm. Czy na to trzeba kilka lat, czy kilka tygodni, tego trudno mi powiedzieć. To zależy jednak od człowieka, jego zdolności, percepcji nowych warunków pracy, ale ta znajomość specyfiki zakładu musi być. Natomiast nie jest to wymóg, żeby był, musi być kilka lat pracy. Dobrze by było, ale jednak trzeba mieć ogólną wiedzę na temat tego, co się w zakładzie dzieje. Dużo ogólnej wiedzy na temat tych zjawisk, które mogą w zakładzie wystąpić. W górnictwie na przykład jedną ze specyfik górnictwa jest to, górnictwa węglowego zwłaszcza, że mogą w nim występować i występują wynik wybuchy gazów i pyłów. Rzecz bardzo groźna, wymagająca dużej wiedzy w zakresie zapobiegania i później jednak oceny tego, co się stało i ratowania ludzi, również ratownictwa górniczego i nie tylko ratownictwa górniczego, ale ogólnie ratownictwa. Bardzo, bardzo trzeba zwracać uwagę na to, jakie są warunki pracy, jakie są warunki oddychania, czy jest odpowiednia jakość powietrza, czy jest odpowiednia temperatura, czy jeżeli w górnictwie, czy górotwór jest bezpieczny, że nie grozi na przykład z zawaleniem się, bo takie rzeczy bywają. W kopalniach węgla kamiennego bywają takie zjawiska, które są obecnie rzadkie, nagłych wyrzutów gazów i skał. Kiedy człowiek siedzi, pracuje i nagle kilkanaście ton zostaje wyrzucone na niego i nie ma szans, żeby to przeżyć. Tak było na Dolnym Śląsku. W tej chwili Dolnośląskie w Zagłębie Węglowe przestało działać, aczkolwiek wciąż jeszcze w Wałbrzychu można wydobywać węgiel z głębokości 30 metrów i ludzie to robią. Legalnie i nielegalnie jednak wydobywają, mimo że stwarza to również zagrożenie.
Skoro przeszliśmy już do tematu kopalni, to wiem właśnie, tak jak pan wspomniał, że pańskie badania między innymi skupiały się wokół wybuchów pyłów. I mam takie pytanie, jakie rozwiązania wypracowane przez pana zostały wprowadzone i działają do dnia dzisiejszego?
W ogóle były działania wprowadzone przez kopalnię doświadczalną Barbara. Ja je jeszcze rozszerzałem, opracowywałem nowe sposoby instalacji zaprób przeciwwybuchowych. Zapory to nie są zapory, które przesłaniają cały przekrój wyrobiska, ale półki z wysypanym pyłem niewybuchowym, który rozproszony przez podmuch powstający w wybuchu gasi płomień bardzo, bardzo szybko. Mimo wszystko jednak ludzie mogą być zagrożeni, ale to chroni przede wszystkim bardzo duże obszary kopalni przed rozchodzeniem się wybuchu. Również prowadziłem bardzo dużo szkoleń, bo stwierdzam, że w bardzo rzadkich przypadkach można powiedzieć, że wybuch był z niewiadomych przyczyn. Najczęściej jednak jest to wina człowieka. Człowieka, który był może niewyszkolony, nie wiedział. W tej chwili jest to już prawie że niemożliwe, żeby ktoś mógł powiedzieć, że nigdy nie był szkolony, nie wiedział, że wybuch jest możliwy. Czegoś takiego możemy spokojnie nie oczekiwać. Wszyscy wiedzą, wszyscy uważają. Mamy w tej chwili, w tym roku były na kopalniach Pniówek i Zofiówka wybuchy gazów, ale już nie pyłów. Wybuch gazu jest lokalny, natomiast wybuch pyłu może się rozchodzić na setki metrów.
Niszcząc... Czym to się różni? Bo pył może sam z siebie wybuchnąć, czy przy...
Znaczy nie sam siebie, aha, musi być przez coś zapalony, przez jakiś na przykład pierwotny wybuch metanu, albo przez głupotę polegającą na tym, że
ktoś odpalił papieros.
Strzela się, papieros nie zapali pyłu, natomiast zapali metan. W kopalni jest absolutny zakaz palenia, niezależnie od tego, czy jest kopalnia metanowa, czy nie. Natomiast pył jest ma możliwości rozchodzenia się wybuchu na setki metrów, podczas gdy gaz na kilkadziesiąt metrów, bo nie wypełni ogromnej przestrzeni. Mogą być nagromadzenia do 100 metrów sześciennych metanu, ma swoje granice wybuchowości od 5 do 15%. Jak jest go za dużo, jak jest powyżej 15%, to może dusić, ale już nie będzie się palić. Może nawet jak jest zapalony, to szybko gaśnie. Brak tlenu. A jak jest za mało tlenu, no to też jak poniżej 5%, też jest... nie stwarza niebezpieczeństwa wybuchowego, ale już jest bardzo poważne ostrzeżenie. Górnicy mają już, jakbym powiedział, we krwi pewne nawyki, które pozwalają na zachowanie bezpiecznych zachowań. Wiedzą, to im się wbija do głowy i nawet nie trzeba im wbijać, przyjmują to bardzo chętnie, bo praca w górnictwie wciąż jeszcze jest zarobkowo jakoś atrakcyjna, mimo że jest niebezpieczna, a mimo wszystko ludzie chętnie podejmują pracę.
No właśnie, a jakie, już odchodząc może od kopalni, skoro ją pan opisał, jakie zagrożenia czyhają na pracowników w zakładach pracy?
Ogólnie w zakładach pracy przede wszystkim zagrożenia mechaniczne. Jeżeli są jakieś urządzenia tnące, to trzeba uważać na to, żeby nie było kontuzji, żeby nie było wypadków styku człowieka z urządzeniami tnącymi. Stolarnie to są tak, piłowanie drewna. To są dość banalne takie przypadki i wypadki. Natomiast w dużych zakładach ludzie muszą być szkoleni i muszą wiedzieć, jakie są zagrożenia. Nie może być coś takiego, że człowiek powiedział, że nie wiedział, że nie ma wkładać palców pod piłę. Musi to wiedzieć. Może brzmi śmiesznie, ale świadomość zagrożenia musi być i równocześnie świadomość tego, że można go uniknąć. Że nie jest to wszystko nakierowane na to, żeby zabijać ludzi w procesie pracy.
A na co zwrócić uwagę w organizacji właśnie procesu pracy w danym przemyśle? Na przykład, czym się by to różniło w energetyce od przemysłu ciężkiego?
W energetyce zagrożenia wynikają z tego, że są tam materiały, które wytwarzają energię, czyli są albo wybuchowe, albo palne. A są i palne, i wybuchowe, i to trzeba brać pod uwagę, żeby do takiego wybuchu niekontrolowanego nie doszło. I do tego się szkoli ludzi, do tego się szkoli personel cały. Tworzy się urządzenia i zasady postępowania, które umożliwiają bezpieczną pracę. Natomiast w przemyśle ciężkim to mogą być, jeżeli jest przemysł na przykład metalurgiczny, mogą być zagrożenia mechaniczne. Styku człowieka z maszyną. Bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa. Muszą być odpowiednie zabezpieczenia maszyn, odpowiednie wyszkolenie ludzi. A mimo wszystko takie przypadki się zdarzają. Na szczęście one nie są takie powszechne, ale jednak mogą się zdarzać.
A w takich organizacjach typu magazyn pracy, dajmy na to popularna firma na A, jakie w takim przemyśle magazynowym czyhają niebezpieczeństwa na pracowników? To są znowu jakieś kolizje z wózkami, faktycznie jakieś taśmy?
Przede wszystkim mogą być przeciążenia kręgosłupa, jeżeli dźwigają zbyt duże ciężary. Jeżeli nie ma właściwego zastosowania urządzeń pomagających unoszeniu ciężarów, jeżeli nie są wyszkoleni w zakresie tego, czym mogą być, jeżeli dojdzie na przykład do jakiejś awarii pakowania, czym może grozić wysypanie jakiegoś proszku, wypuszczenie gazu z butli. Takie rzeczy mogą się zdarzać i na to muszą być szkolenia, musi być monitoring. Monitoring, czyli nieustanna kontrola powietrza na stanowisku pracy. Z rejestracją, pokazaniem, jakie jest stężenie gazu trującego lub palnego i wyszkolenie ludzi, żeby na to uważali.
Jakby mógł pan podać radę samym pracownikom, którzy teraz, dajmy na to, nas słuchają. Jak mogliby uniknąć jakichś niepotrzebnych katastrof związanych właśnie z jakimś wypadkiem przy pracy? Faktycznie to jest, wystarczy po prostu myśleć i być skupionym, czy można jeszcze w jakiś sposób się zabezpieczyć?
Przede wszystkim bym powiedział, żeby poważnie traktowali bezpieczeństwo i higienę pracy. Zdarzają się takie rzeczy, że to są lekceważone. Bardzo często się z tym spotykałem i mogę bez wahania powiedzieć, że słyszałem takie o jakimś inżynierze, mówi: ej panie, to jest inżynier od BHP. To było też taką lekką pogardą, że BHP to jest takie byle co. Nie jest byle co, naprawdę nie jest byle co, skoro można dzięki temu uniknąć ciężkich wypadków przy pracy. One się zdarzają. Trzeba patrzeć do statystyk Państwowej Inspekcji Pracy i ilość wypadków, ja w tej chwili nie mam tej statystyki przed sobą, ale wiem, że jednak około 200 kilkudziesięciu do 100 kilkudziesięciu wypadków notowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w Polsce zachodzi. W różnych gałęziach przemysłu. Górnictwo ma szczególne górnictwo węglowe. Warunki naturalne są takie, że tam jest zagrożenie naturalne. Metan jest po prostu w kopalni, jest. Jego nie usuniemy i są systemy odmetanowania. Niemniej jednak te systemy też nie są czasami wystarczające. Najważniejsze w moim przekonaniu jest jednak szkolenie ludzi. Świadomość tego, a równocześnie nie zaszczepianie strachu przed pracą. To też jest bardzo, bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne. Świadomość tego, że można tych wypadków i zagrożeń uniknąć. I że można to zrobić przez odpowiednie zachowanie, przez odpowiednią wiedzę, która wcale nie jest jakąś wiedzą tajemną, jest dość prosta, ale wymaga dyscypliny i podporządkowania się warunkom bezpieczeństwa, przepisom bezpieczeństwa pracy.
Wspomniał pan o czymś, o co też chciałem zahaczyć, czyli to, w jaki sposób jest postrzegany inżynier BHP, bo prześmiewczo czasami mówi się, że to tacy strażnicy miejscy na zakładzie, którzy tylko by wlepiali mandaty. A proszę mi powiedzieć, jak pan uważa, na przestrzeni lat właśnie zmienił się ten sposób postrzegania pracowników bezpieczeństwa i higieny pracy na zakładach? Czy widzi pan jakąś różnicę, czy zwiększył się?
Widzę bardzo, bardzo dużą różnicę. Przestali być jakąś zawadą, jak się to mówi, że przeszkadzającym, trącającym się we wszystko. Jednak mimo wszystko to w pracownikach pozostaje. Każdy wypadek jest analizowany. Ludzie są szkoleni, żeby się to nie powtarzało. Przestało to być przedmiotem żartów. Jest bardzo poważnie traktowane wszędzie, bo nieprzestrzeganie tych przepisów grozi poważnymi konsekwencjami dla zdrowia. Dla rodziny państwo ponosi duże koszty na wypadków przy pracy. Po co? Skoro można względnie tanimi środkami zapewnić bezpieczeństwo. Na pewno jest to bardzo opłacalne, żeby nie dopuszczać do wypadków przy pracy.
Wspomniał pan o tym właśnie, że przemysł wydobycia diamentów jest bardzo ciężki, węgla, a zastanawiam się, co pan sądzi w ogóle właśnie o takich katorżniczych jakby zabiegach firm, kopalń, gdzie mamy kopalnie kobaltu, gdzie mamy na przykład fabryki, gdzie jest ten system dwuzmianowy, który w ogóle rozstraja człowieka. Myśli pan, że powoli będziemy od tego odchodzić i faktycznie będziemy jakby angażować się w te zdrowie tego pracownika? Czy jest to jakaś utopia, która w ogóle jest daleko?
Moim zdaniem będzie rosła potęga związków zawodowych i one są między innymi nie tylko, no niektóre uważają, że ich głównym zadaniem jest walka o podwyższenie zarobków, płac, ale również rośnie świadomość tego, że również ich zadaniem jest ochrona życia. Niedopuszczenie do tego, żeby ludzie tracili zdrowie i życie w procesie pracy. Bardzo istotna sprawa. Praca nie może być źródłem utraty zdrowia. To jest żelazna zasada, którą musi przestrzegać prawodawstwo danego państwa i również musi być kontrolowane przez związki zawodowe. To jest główne zadanie. Nie tylko dbanie o to, żeby płace były podwyższone, bo dla człowieka, który stracił życie albo nogę, zdrowie w ogóle, podwyższenie jego płacy nie daje wielkiej rekompensaty. Zdrowia się po prostu nie przywróci człowiekowi żadnymi pieniędzmi. I to musi być dobrze zakorzenione w głowach wszystkich działaczy związkowych, że oni są również głównie od tego, żeby dbać o zdrowie pracowników, nie utratę zdrowia.
Tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć naszą rozmowę. Było mi przemiło pana gościć tutaj w tych progach, a może to ja byłem nawet pana gościem, bo to chyba trochę na odwrót. Naprawdę dziękuję za te wszystkie informacje i mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa i jeszcze się spotkamy. Co pan profesor?
Ja się również bardzo cieszę. Dziękuję serdecznie, drodzy słuchacze.